Czy ty jesteś pechowcem?
Pewnie się sam przyczyniam w dużej mierze do tego, że jestem pechowcem, ale takie jest życie, tak czasami mnie brutalnie wywracało na ziemię, ale się podnoszę, jestem szczęśliwy z tego, że mój charakter mi na to pozwala i wciąż się nie poddaję.
Powiedziałeś, że w juniorach, i tutaj mówiłeś o warunkach czysto fizycznych, twoim problemem było to, że za szybko rosłeś. Czy w seniorach, kiedy wchodziłeś do tej poważnej piłki mając 18-19 lat, nie było twoim problemem to, że za wolno z kolei dorastałeś?
Może coś w tym jest. No, wiadomo, że teraz już mam 30 lat i postrzegam świat w ogóle z innej perspektywy niż postrzegałem go 8 czy tam 10 lat temu, więc uważam, że na pewno tak, ale jeden potrzebuje dłuższego czasu do tego, żeby umysłowo dorosnąć, inny potrzebuje mniej. No ja potrzebowałem widocznie więcej, ale cieszę się z tego, co było, bo niczego nie żałuję i w wielu kwestiach nauczyło mnie to zdrowego podejścia do życia.
Lepiej jest biec, przewrócić się i wstać, czy iść powoli bez przygód?
Znaczy, no zależy w którym przypadku. Każdy ma swój charakter, każdy dorasta na inny sposób. Ja dorastałem w taki, że musiałem upaść, ale to w wielu kwestiach upadałem bardziej pod względem kontuzji i nie uważam, że to, że mówiłem za dużo, czy to, że mam, czy miałem bardzo ciężki charakter, mi w czymkolwiek przeszkadzała, więc za granicą mi w wielu momentach dużo pomogło. Myślę, że bardziej przeszkadzało mi w życiu kontuzje, które jakbyśmy wzięli sumę sumarum tego wszystkiego, to można by powiedzieć, że z 3 bądź 4 lata, no z 3 pełne lata nie grałem w piłkę przez to, że miałem ciężkie kontuzje.
Można mieć w Polsce niewyparzony język i jednocześnie odnosić sukcesy, czy w Polsce ta mentalność jest taka, że trzeba się dostosowywać, nie mieć ambicji?
Myślę, że każdy powinien być taki, jaki jest i jeśli masz niewyparzony język, to powinieneś go ciągle i konsekwentnie kontynuować. Choć widać, że naszemu społeczeństwu to w ogóle nie odpowiada, no ale jeśli ktoś uparcie będzie dążył do swojego celu, to dojdzie nawet i w taki sposób. A to, że ktoś spostrzegać go będzie ze złej czy aroganckiej perspektywy, to już problem tych, którzy na niego patrzą, nie?
Charakter to jest jedna rzecz, ale czy powiedziałbyś o sobie, że na którymkolwiek etapie twojej kariery miałeś sodówkę?
Wydaje mi się, że sodówki nie, choć tak jak mówię, byłem bardzo arogancki i chodziłem z uniesioną głową do góry, ale to tylko i ze względu na to, że byłem pewny siebie. Miałem swoje podejście do życia, miałem swój ciężki, bardzo ciężki charakter i to w dużej mierze, tak jak mówię, mi w czymś pomogło, ale jakiejkolwiek sodówki, to wydaje mi się, że nie spotkało mnie to zresztą. Mogą to potwierdzić ludzie, którzy mnie znają od lat i wiedzą, że zawsze byłem otwarty, zawsze przyjeżdżałem, zawsze na każdą pomoc reagowałem pomocą i nigdy w życiu nie było tak, żebym od kogokolwiek odwrócił się plecami bądź, nie wiem, w niewłaściwy sposób odpowiadał czy coś, bo zawsze byłem taki sam i cały czas mam zamiar kontynuować to.
Ciężki charakter, o którym mówisz, to jedno, ale ty to masz też bardzo dobre serce, lubisz pomagać.
Lubię, no bo wiem, że w wielu przypadkach Ludzie po prostu nie mogą sobie pozwolić na różnego rodzaju, nie wiem, lekarstwa, bądź, nie wiem, ich życie potoczyło się w inny sposób niż nasze. Ja nie mówię, że wychowywałem się w przepychu, ale wiadomo, zawsze było co zjeść, zawsze ojciec gdzieś tam nas rozpieszczał jakimiś zabawkami, kiedy mógł, ale mówię, jeśli mogę, zawsze pomogę. Oczywiście wiadomo, że całemu światu nie mogę pomóc i wybieram te szczególne osoby, ale staram się pomagać, tak.
Zawsze jesteś chętny do pomocy, ale przynajmniej kiedyś byłeś też dość chętny do imprez, prawda?
Życie młodzieńcze ma się do tego, że trzeba gdzieś i czegoś spróbować, więc no imprezowałem, podobało mi się, byłem singlem, można powiedzieć, więc też inaczej się spogląda na to wszystko, a teraz jestem odpowiedzialnym ojcem i się z tego cieszę.
To podczas jednej z takich imprez poznałeś swoją żonę, Monię?
To nie była impreza typowo dyskotekowa, ale to były urodziny tak mojego przyjaciela, mojego kapitana Katani, którego żona była jego koleżanką. Tak.
To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, czy długa znajomość z tego wyszła i dopiero później coś poważniejszego?
Monia mi się spodobała, nie wiem czy zwróciła na mnie uwagę na początku, ale no, napisałem do niej, poprosiłem o numer telefonu, napisałem, spotykaliśmy się kilkakrotnie i dopiero z tego co wyszło, tak.
To twoja spontaniczność pomogła ci w tym napisaniu do niej? Stwierdziłeś, a co mi tam, niech stracę najwyżej?
Zawsze jeśli dążyłem do celu, to starałem się go realizować. No w tym przypadku też mi to wyszło i się cieszę. No.
A z tą swoją spontanicznością to nie powinieneś być raczej napastnikiem niż obrońcą?
Swojego czasu w trampkarza grałem i na napadzie i ofensywnego pomocnika, no ale jak widać wzrost i budowa mojego ciała sprowadziła mnie do samego spodu. No.
Mówiłeś o tym, że miałeś trudny charakter, ciężki, byłeś arogancki i to ci pomagało, ale znalazłem też wywiad, w którym mówiłeś, że miałeś dół psychiczny i załamanie. To było we Włoszech?
Tak, tak. Miałem załamanie nerwowe razem z depresją. I się z tego leczyłem i chodziłem do psychologa i walczyłem, bo gdzieś tam za każdym razem, kiedy bywało bardzo dobrze, już ciągle coś mi podcinało nogi i tym razem było tak samo. Gdzieś najpierw kontuzja krzyżowych, za chwilę drugiego kolana, za chwilę powrót i znowu coś nowego, za chwilę powrót i znowu trzeci raz kolano. I tak za każdym razem mnie podcinało, gdzie nie mogłem robić tego, czego kocham. I w końcu siadłem i ja. Chociaż nigdy nie przypuszczałem, że do tego dojdzie, ale się stało i to też jest jakieś doświadczenie w moim życiu, z którego no, może nie jestem zadowolony, ale cieszę się, że je przeżyłem, bo wiem teraz i na własnym przykładzie rozumiem ludzi, którzy mają podobne sytuacje i staram się ich zrozumieć, bądź czasem właśnie też pomóc nawet rozmową. No i cieszę się, że mogę im cokolwiek poradzić, nawet samo to, żeby skorzystali z psychologa, który da im cenne wskazówki, jak się z tym zmierzyć.
Depresja to jest choroba, która bardzo często nas otacza, a my jej nie zauważamy. Czy to, że ty masz takie doświadczenie, pomaga ci teraz zauważać? Widzisz, kiedy trzeba reagować?
Nie zawsze jest tak, bo akurat u mnie nikt jej nie dostrzegł, bo jestem dobrym aktorem i nigdy w życiu bym nie dał po sobie poznać, że cokolwiek mnie złego spotkało, bądź cokolwiek mnie złego spotyka. Ja zawsze to, co mam, trzymam w sobie i nigdy nie daję nikomu poznać, czy coś mi leży, czy coś mi nie leży. A czy potrafię rozpoznać? No czasami wiadomo, no, są charaktery, które od razu rzucają się w oczy, że jest przybity, że coś mu dolega i no można to poznać, ale tak jak mówię, nie po wszystkich, bo ja po mnie nigdy w życiu nikt nie poznał, że coś mi dolegało, a działo się ze mną źle.
A jak trudno to jest przeżywać mężczyźnie? Przyznać się przed samym sobą do tego, że jednak ma się pewną słabość?
W tym przypadku to tylko mięczak się nie przyzna, bo to może dopaść każdego. No, najważniejsze jest wiedzieć, że coś się złego dzieje i na to zareagować. To wtedy pokazujesz, że jesteś świadom, że może cię spotkać jakaś krzywda bądź gorsza rzecz, bo jak wiemy z depresji, co niektórzy nie wychodzili, a wręcz no, popełniali samobójstwa bądź no, dokonywali czynów, których ja sam nie byłbym w stanie wykonać, ale no tak jak mówię, wolałem zareagować, bo chciałem mieć czystą głowę, chciałem funkcjonować w życiu i nie miałem zamiaru zadręczać tym najbliższych. No.
Właśnie najbliżsi to jest ważny element w takiej sytuacji, żeby mieć dla kogo walczyć i zmagać się z tym?
No muszę przyznać, że pewnie gdybym miał tylko dziewczynę, to nie wiem, czy bym podobnie zareagował, ale mam dziecko, dla którego chcę żyć, które kocham, które uwielbiam, nie widzę dnia bez niej, więc myślę, że jeśli przede wszystkim ma się dzieci, to musisz zrobić wszystko, żeby go nie zawieść.
Twoja córeczka sprawiła też, że się uspokoiłeś, prawda? Dojrzałeś.
No, dosyć sporo. No wiadomo, że bywają momenty i teraz, że człowiek gdzieś tam poszaleje, nie wiem, gdzieś pójdzie na wesele i też się wybawi, bo po to jest życie, żeby z niego korzystać. Wiadomo, że trzeba mieć też umiar i wiedzieć do jakiego stopnia, ale po to jest życie, żeby też korzystać z różnego rodzaju rzeczy. No.
A puszczasz córeczkę na spacer z psem? Bo państwo, którzy jej nie widzieli i tego psa nie widzieli, to oni są mniej więcej tych samych rozmiarów, a on to pewnie jest dużo cięższy.
No tak, ale radzą sobie... Słuchaj jej, więc no wiadomo, że jak idziemy już na dłuższy spacer i ludzie pojawiają się wokoło, no to raczej ja się nim zajmuję, bo wtedy mogłaby pofrunąć, bo waży dwa razy więcej niż ona, więc raczej ja się nim zajmuję, ale dobrze się bawią razem, jak są sami.
Mówiłeś, że w domu niczego nie brakowało, że rodzice dbali o wszystko. Dlaczego w takim razie zacząłeś grać w piłkę? Bo rozumiem, że to nie była próba ucieczki do lepszego życia.
W młodości każdy jeden stara się czegoś złapać, jakiegoś sportu. No i mi odpowiadała piłka, chociaż chodziłem na różnego rodzaju sporty, szachy, siatkówkę, łucznictwo i tak dalej, i tak dalej. Próbowałem wszystkiego, no ale to odpowiadało mi najbardziej, do tego oddawałem serce. Mój starszy brat też grał w piłkę, nie powiodło mu się i między innymi chyba przez to zawsze zawsze sobie powtarzałem, że mi się uda i do tego dążyłem i tak się stało. No.
Jako jeden z nielicznych młodych piłkarzy miałeś taki bardzo lukratywny wybór. Mogłeś wybrać Holandię, wybrałeś Anglię, powiedziałeś, że się na nią uparłeś. Dlaczego? To było też spowodowane tym, że w Boltonie czekali na ciebie kumple?
Też między innymi świadomość tego, że byli tam Polacy mi dużo pomagała, ale zawsze marzyłem, żeby wyjechać do Anglii. Jeszcze oprócz tego, że trafiłem do zespołu, w którym były same gwiazdy, to dodawało mi jeszcze większego poczucia takiego szczęścia, że naprawdę gdzieś mi się tam powiodło.
Polacy rządzili w rezerwach Boltonu, trzymali szatnie?
Tak, tak. No przeważnie żeśmy zmieniali się z Jarkiem Opaską. Zawsze to my rządziliśmy w obronie, jak nie razem, no to oddzielnie. Ale można powiedzieć, że naprawdę trzymaliśmy bardzo dobrze zespół.
Jako, że byliście kapitanami, to na was spoczywał też obowiązek na pewno organizowania imprez integracyjnych. To, jak rozumiem, żadnych problemów nie sprawiało.
Nie, dawaliśmy sobie dobrze rady. Chociaż nie byliśmy obyci w terenie, ale mieliśmy dobrych też kolegów w drużynie, którzy znali miejsca i wiedzieli, gdzie się wybrać w razie integracji.
Jak gra się u boku Nicolasa Anelki?
W treningu dość często żeśmy się spotykali, bo sam Allardyce organizował raz w tygodniu taką gierkę pomiędzy pierwszym zespołem a drugim i nie trwała ona długo, bo to było bardziej na zasadzie ich ustawienia taktycznego, musieliśmy im w tym pomagać, no ale często stawałem naprzeciwko Nicolasa, no wiadomo, wybitny piłkarz, coś niesamowitego i fajne przeżycie w ogóle, że kiedyś może oglądałem go w telewizji, a później sam mogłem sobie z nim rywalizować podczas treningu. No ale tak jak mówię, no 8 minut nie grałem blisko niego, bo on grał w napadzie, a ja w obronie, ale no miałem okazję zadebiutować w Pucharze Anglii.
Mówiłeś, że wtedy w Anglii to nie był taki klimat zdrowego żywienia, raczej nie odżywialiście się tam jak Robert Lewandowski. Tobie pasował ten klimat, taka swojskość, taka w cudzysłowie rąbanka Premiership?
Muszę przyznać, że na naszym ośrodku treningowym było bardzo dobre jedzenie. Fakt, że był wybór, czy chciałeś jeść coś lekko strawnego bądź ciężko. Anglicy przeważnie nie żywią się dobrze i jak widać nie przeszkadza im to za bardzo.
A jakim trenerem i człowiekiem jest sam Allardyce?
Znaczy, no z tego co pamiętam, bo to już jakby nie było 13 lat minęło od tej okazji spotkania się i no był człowiekiem tego typu, że jak wchodził do pomieszczenia, to zapadała cisza i nikt nie potrafił ani zażartować, ani cokolwiek się odezwać, bo bił od niego takie typowo władcze, miał maniery, no charakter typowo takiego króla, nie wiem nie, jak to nazwać, ale no wszyscy po prostu siedzieli cicho i słuchali, co ma do powiedzenia.
Dlaczego ty po Boltonie, gdzie jednak miałeś jakąś renomę piłkarza, który wyjechał za granicę, otarł się o tę dużą piłkę, wróciłeś do Polski, do Legii Warszawa?
Sam chciałbym to wiedzieć, no ale no, z perspektywy czasu wiem, że myślałem, że jestem na tyle dobry, że przyjadę do Legii i będę po prostu grał i pogram w jakichś pucharach, bądź powalczę o Mistrzostwo Polski, tu się pokażę i pojadę do jakiegoś znowu dobrego klubu. To wszystko nie wypaliło, a tam miałem na stole przygotowaną dwuletnią umowę zaproponowaną przez samego Lee, ówczesnego menadżera, któremu po prostu mówiłem, że zostanę z miłą chęcią, jeśli będę dostawał więcej szans. No tego nie mógł mi zapewnić, bo wiadomo, że nie może przewidzieć, jak się będę rozwijał, jaką będę miał formę w danym okresie, ale mówił, że jestem na dobrej drodze cały czas do tego, żeby grać na bardzo dobrym poziomie, no ale na sam koniec wybrałem Legię.
Później trafiłeś do Włoch, gdzie spotkałeś między innymi Sinisa Michajlowicza. Jakim on jest trenerem, bo to też człowiek, który dużo osiągnął.
To był, można powiedzieć, mój ojciec i to nie tylko ze względu na to, że miałem dużo okazji u niego grać i to rzucał mnie na przeróżnych pozycjach, bo i na defensywnego pomocnika, lewego obrońcę, prawego obrońcę, środkowego obrońcę, ale po prostu pasował mi pod względem charakteru. Miał podobny charakter do mojego i bardzo dobrze mi się z nim współpracowało i zawsze sobie go chwalę. Miał super warsztat, miał super asystenta. Fajnie to wszystko funkcjonowało, fajnie wyprowadzili zespół z dołka, bo na 9 ostatnich kolejek byliśmy ostatni w tabeli, a utrzymaliśmy się. No i później odszedł do Fiorentiny, a ja złapałem w tym momencie ciężką kontuzję i 13 miesięcy z głowy.
A Marco Giampaolo, on teraz prowadzi trzech Polaków w Sampdorii. Ty patrzysz na tę sytuację i myślisz sobie, dobrze, trafili pod dobre skrzydła, czy raczej uważasz, że mogli trafić lepiej?
Ja bardziej patrzę pod względem tego, z jakimi trenerami miałem okazję współpracować, bo było ich mnóstwo i teraz większość z nich jest czołowymi trenerami w bardzo dobrych zespołach. I Marco Giampaolo, pamiętam, jak dzisiaj bardzo dużą uwagę przywiązywał do defensywy, choć z ostatnich opowiadań znajomych z Włoch słyszałem, że zmienił to całkowicie i już nie jest tak rygorystycznie nastawiony do defensywy. Choć tak jak mówię, większość treningu, który spędzaliśmy z nim, to odbywał się raczej na zasadzie defensywy, a bardzo mało poświęcał ofensywie. Miał swój taki zamysł gry i nie wiem na ile to teraz zmienił, ale u nas to bardzo dobrze funkcjonowało.
A jego podejście do piłkarzy jak wyglądało?
Giampaolo był bardziej ojcowski, taki dobra dusza, zawsze porozmawiał, zawsze dobrą radę dał, nie był raczej zimnym takim trenerem.
Pamiętasz z okresu Scatani Ezequiela Scalotto?
Tak, Argentyńczyka, no. Bodajże grał później w Interze, tak?
Teraz gra w Brighton w Premier League. On wtedy już się zapowiadał na takiego piłkarza, który może dużo osiągnąć?
No przede wszystkim był bardzo szybki, miał dobre warunki fizyczne i nie wahał się w grze 1-1, więc nie dziwi mnie to.
A Maxi Lopez, jak wspominasz ten pobyt z nim, bo podejrzewam, że to też był bardzo ciekawy człowiek.
No tak, no Maxi był specyficzny. Dużo razem też przeżyliśmy fajnych chwili i są miłe wspomnienia. No był napastnikiem wybornym w tamtym okresie dla nas, bo bodajże po jego przyjściu w styczniu, od stycznia do czerwca strzelił, nie wiem, coś koło 12 czy 13 bramek i dużo nam pomógł w tym, że utrzymaliśmy się w danym momencie w Serie A.
Ale pewnie kilka włoskich lokali też mógł przedstawić i do tej pory mógłby.
No, moglibyśmy się wymieniać listami.
I jeszcze jedno pytanie o zawodnika Edgar Czani. Go też spotkałeś w Katanii. Pamiętasz go, bo on był już wtedy po pobycie w Polonii Warszawa. Wspominał coś?
Tak. Pamiętam Edgara. Dużo też żeśmy przeżyli w Katanii. No wspominał, że fajnie mu się grało, ale no cała sytuacja, która tam z nim była związana później, no wyszło jak wyszło, wrócił do Włoch. Tam się czuje najlepiej, tam widzę, że ma teraz żonę, bo też się śledzimy na Instagramie i najważniejsze, żeby się czuć dobrze, nieważne gdzie.
Mówisz o jednym, że dużo z nim przeżyłeś, o drugim, że dużo z nim przeżyłeś, uśmiechasz się przy tym. To zapytam tak, czy jest jakiś piłkarz z Katanii z tamtego okresu, z którym nie przeżyłeś dużo?
No to była wybitna szatnia i tak jak mówię, osiągnęliśmy w tamtym okresie 8 historyczne miejsce w Serie A i było wielu wspaniałych zawodników, którym się teraz bardzo dobrze wiedzie i mieliśmy bardzo fajny kontakt. Przynajmniej raz w miesiącu była organizowana kolacja razem bądź po jakimś dobrym wygranym meczu jakaś fajna dyskoteka na plaży i fajnie wszyscy żeśmy się bawili i fajnie żeśmy grali. Naprawdę do dzienniczka wspomnień mógłbym wiele wpisów tam dodać.
Podczas gry we Włoszech ty byłeś najbliżej chyba reprezentacji w całej twojej karierze. Twoim zdaniem dlaczego ostatecznie tam nie trafiłeś?
Najbliżej to mi się wydaje, że byłem podczas gry w Górniku Zabrze, bo wtedy miałem bezpośredni kontakt z trenerem, który mówił mi wprost, że chciałby, nie mówię, mnie powołać i żebym był podstawowym zawodnikiem, ale że chciałbym je sprawdzić. Lecz wtedy też mi się przydarzyła dość brzydka kontuzja, a we Włoszech no, dochodziły mnie słuchy, ale to bardziej prasowe. Nigdy w życiu nie miałem kontaktu z trenerem ówczesnym, z Mudą, więc nie wiem, czy byłem blisko, czy daleko.
Czasami tak kopią piłkę, że nie zajarzysz, o co w ogóle wchodzi w meczu. To twoje słowa. O Ekstraklasie. Dalej tak jest, czy jednak coś się zmieniło?
A z którego to roku?
2011.
No właśnie, no to już minęło 7 lat. Od 7 lat to jestem... Jestem ojcem i też, tak jak mówię, wiele się w moim życiu i mojej głowie pozmieniało. Fakt, że kiedyś to tak wyglądało, no wiadomo, moje słowa nie są zbyt ładnie wypowiedziane, bo pewnie na arogancie się wypowiadałem i nie zwracałem na to uwagi. Choć jak sobie przypominam, pamiętam, że tam w tamtych czasach nasza piłka tak wyglądała. No, przeważnie długie podanie, walka i to co wyjdzie, wyjdzie. No a teraz można spojrzeć na te lepsze drużyny z naszej ligi i widać, że każdy próbuje rozegrać piłkę, każdy próbuje gdzieś tam jakimś zagraniem zrobić przewagę, bądź wygrać pojedynek 1-1. Kiedyś mi się wydaje, że było tego znacznie mniej, dlatego pewnie się tak wypowiedziałem.
To jeszcze jeden cytat. Zauważ, że prawie każdy jeden, który wraca z zagranicy, nic tutaj nie pokazuje. Czy ty, patrząc na siebie teraz, pokazałeś już coś tutaj?
Znaczy nie, ja dalej uważam tak samo, bo większość z nas wyjeżdżając za granicę, gramy przeważnie z lepszymi zawodnikami i tak dalej, przyzwyczajamy się do innego stylu, a wracając tutaj zastajemy bardzo dobrze przygotowanych zawodników, którzy tak naprawdę często nie dają ci fizycznie nad nimi nadrobić, bo mi się wydaje, że za granicą bardziej się gra w piłkę, dlatego dużo więcej jest tej piłkarskiej jakości i nie masz wymuszonych takich pojedynków właśnie typowo fizycznych, jak na przykład w Szkocji, bo w Szkocji jest podobnie.
To zapytam inaczej, łatwiej jest wyjechać za granicę i tam się odnaleźć, czy wrócić z zagranicy do Polski i tutaj się odnaleźć?
To zależy dla którego zawodnika, no ja nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. No mi zawsze było lepiej za granicą, nie wiem, jakoś potrafiłem się lepiej odnaleźć, mam łatwość w zdobywaniu kontaktów. Jestem bardziej jakiś nabuzowany, bardziej sfokusowany na jakimś celu i go dopinam. No teraz fakt, że mój przyjazd tutaj do Lechii był też trochę wyboisty, bo nie trenowałem długo, a z biegu wszedłem i musiałem grać, no trener wybrał i chciał, by tak było, bym grał w rundzie jesiennej, trener Nowak, i fakt, że to też doprowadziło do tego, że ubolewałem, upadałem fizycznie i nie doganiałem nikogo, a teraz po przepracowanym okresie przygotowawczym od razu widać różnicę. To jest różnica, jak ktoś przepracuje cały okres dobrze od pierwszego do ostatniego dnia, da z siebie wszystko i od razu jest później inny efekt tego wszystkiego.
Zarabiałeś już od lat jako piłkarz, też wiem, że inwestowałeś w mieszkania. Jesteś już zabezpieczony na po karierze, czy od razu ruszysz w biznes, bycie dziennikarzem, trenerem?
Jeszcze nie planowałem, chociaż można powiedzieć, że coraz bliżej końca niż początku, ale gdzieś tam mam jakieś swoje inwestycje, mam bardzo dobrego przyjaciela, który również mi pomaga w wielu kwestiach i wiem, że razem będziemy działać. W jakiej dziedzinie i co robić, to jeszcze zdradzać nie będę, bo to nie ma sensu. Nie wiadomo, co przyniesie jutro, ale na pewno gdzieś tam chodzić po PKS-ie, mam nadzieję, nie będę. No.
Jeszcze jeden cytat z ciebie w kontekście tego, czego nauczyłeś się we Włoszech. Strzelisz samobuja, no to trudno. Za chwilę możesz strzelić dwa gole przeciwnikowi. To pasuje do ciebie bardziej piłkarsko. Patrz, mecz z Jagiellonią w zeszłym roku. Czy życiowo?
Ja bym bardziej powiedział, że chyba życiowo, bo wiele samobójów sobie strzeliłem, ale tak naprawdę no to jest taki samobój bardziej kontuzjogenny, gdzie musiałem się cofać w tył, a później odrabiać do przodu i to był największy ból, gdzieś tam to poświęcenie, to wszystko przezwyciężanie tych ciężkich chwil i myślę, że bardziej życiowo, bo na boisku to wiadomo są różnego typu sytuacje. Też wiadomo, że można strzelić samobuja i później strzelić dwie bramki przeciwnikom. No fakt, że mój z Jagiellonią był bardzo pechowy samobój, no ale no, zdarzył się, to już minęło i się nie wróci. I trzeba patrzeć to co do przodu, a nie to co do tyłu.
Łatwiej jest poradzić sobie na boisku, w ekstraklasie, czy w lidze zagranicznej, czy w życiu, tak po prostu?
Można powiedzieć, że na to, co w życiu mamy jakiś wpływ, więc możemy to kontrolować, możemy się tego uczyć, możemy, nie wiem, od kogoś zebrać jakieś rady i brnąć i sobie radzić, a na boisku bywają sytuacje, na które nie mamy w ogóle wpływ i są przeciwnicy, którzy równie dobrze grają w piłkę, więc mogą zrobić wszystko, a ty tego po prostu nie przewidzisz.
Powiedziałeś kilka lat temu, że niczego nie żałujesz. Możesz to dzisiaj szczerze powtórzyć?
Pewnie znalazłbym jakieś sytuacje, których żałuję, ale jeśli tak typowo patrząc na życie, no to widocznie taka była moja droga, więc tak to ma się wszystko toczyć i to co będzie, no to będzie, a to co było, to już było, no i tyle. No. Jakbym każdy następny dzień wiedział, co się stanie, no to pewnie wszystko w moim życiu potoczyłoby się inaczej. No.